Ojcze, prosimy Cię, napełnij nas swoim słowem, napełnij nas swoim działaniem, napełnij nas wiarą płynącą z Twojego ożywczego słowa. Ojcze, chcemy być ludźmi, którzy są blisko Ciebie i którzy słuchają Ciebie w każdym czasie. Panie, oddaję Ci ten czas teraz zwiastowania, aby Twoje słowo zamieszkało głęboko w naszym sercu i żebyśmy do niego wracając żyli każdego dnia pełnią tych rzeczy, które Ty dla nas przygotowałeś w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Faktycznie, wiecie, rozpoznać, co jest wolą Bożą dla nas, to nie jest taka prosta sprawa. Często myślimy, że my wiemy, co jest wolą Bożą dla nas, a później dopiero przechodząc przez różnego rodzaju turbulencje, wyzwania i kłopoty, dopiero po prostu zaczynamy weryfikować, co jest grane. Trzymamy się jakiegoś jednego wyznania, jakiegoś jednego cytatu i myślimy, że poznaliśmy wolę Bożą, a później w momencie trudności to jest testowane. To jest niesamowite. Wiecie co, chciałbym dzisiaj mówić o karmieniu się siebie, o karmieniu siebie. W taki sposób Bóg do mnie dotarł, kiedy byliśmy w Koszalinie, powiedział mi o spijaniu słów z ust Pana. Takie, będę do tego wracał teraz w tym kazaniu. Ale wiecie, to może jest tak dla mnie bardzo wyraźne i mocno zabrzmiało, taka ekspresja, spijać słowa z ust Pana. Ale powiem wam, że to jest coś, do czego Bóg nas zwraca już od dłuższego czasu. Nie wiem, czy pamiętacie, przed wakacjami takie słowo mieliśmy, że to jest z Księgi Amosa, z 8 rozdziału, gdzie Bóg mówi, że wyleje na ziemię głód, nie chleba, nie wody, ale słuchania słów Pana. I głosiliśmy o tym przez jakiś czas i wracaliśmy do tego, o tym wzbudzeniu w sobie głodu na słuchanie słów Pana. I powiem wam, że ja myślę, że to jest cały czas bardzo aktualne. Ja tak jak podróżuję i jestem w Polsce w różnych miejscach, to widzę, że to jest taka jedna z podstawowych rzeczy, ponieważ w czasach, w których żyjemy, mamy mnóstwo informacji, która nas otacza i jesteśmy pełni rzeczy, które zajmują nasze umysły i które też są jakimiś rozwiązaniami dla naszego życia tu i teraz. Instrukcje, które w postaci różnych tekstów i różnych informacji z internetu, telewizji, książek do nas płyną. Natomiast w tym bogactwie informacji my nadal zderzamy się z trudnościami, nie wiedząc, jak funkcjonować i jak rozwiązać swoje problemy. I to jest zadziwiające, bo gdybyśmy byli jakimś po prostu, wiesz, koczowniczym, tubylczym, gdzieś narodem mieszkającym pod drzewem i nie wiedzielibyśmy, co, jak robić, no to wtedy przyjeżdżają misjonarze, dają nam książki, mówią, jak uprawiać ziemię, jak zbudować dom i wychodzimy z naszych problemów. Ale wiesz, żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę, Boże, no każda informacja na każdy temat jest na wyciągnięcie ręki. Jest dokładnie tak, jak mówią przypowieści Salomona, gdzie mądrość Boża mówi, że stoję na rogach ulic, na rynkach, na ulicach miast pełnych wrzawy i wołam, kto zwróci się do mnie. Ale nikt się nie zwraca. Powiem wam, my żyjemy w takim świecie. Świecie po prostu jakiejś duchowej anoreksji, gdzie dostęp do Bożego Słowa, do informacji jest na wyciągnięcie ręki, a my żyjemy w głodach i w niespełnieniu. I powiem wam, że Bóg chce do nas przyjść ze swoim słowem każdego dnia i chce, żeby to się stało czymś realnym dla nas. Chce nauczyć nas pokonywać tą naszą duchową anoreksję, ten brak pokarmu na co dzień. Amen. Tu jest taki żart, się wam wyświetla. Jest to zatytułowany z dziejów narodu wybranego, kiedy po prostu oni byli na pustyni i jedzenie było ich problemem. Oni tutaj głosują, prawda, w tym żarcie za jedzeniem i w końcu otrzymują to, za czym zagłosowali. My wiemy, jak ta historia wyglądała. Chodziło o mannę, która później była przez 40 lat ich pokarmem. I wiecie, chciałbym właśnie do tego się odnieść i do tego, w jaki sposób przychodzą Boże odpowiedzi do nas i w jaki sposób przychodzi Boży pokarm. Wiesz, w Słowie Bożym jest bardzo dużo powiedziane o różnym pokarmie. Jest powiedziane o tłustych pokarmach, że tłustymi pokarmami nasyci się nasza dusza. Jest powiedziane o ogrodach, które są pełne różnorakiego owocu. Jest o różnego rodzaju napojach w Biblii bardzo dużo powiedziane, o winie, dobrym winie. I to są różne ilustracje na duchowego pokarmu, ale manna jest czymś takim szczególnym, ponieważ manna z jednej strony była czymś, bez czego oni nie mogli przetrwać, a z drugiej strony była czymś bardzo zwyczajnym i czymś, co im szybko zbrzydło, kiedy otrzymali to od Boga. I to coś mówi na temat naszego duchowego życia, że my szukamy rzeczy, które będą takie po prostu szczególne dla nas, jakieś bardzo inspirujące. I to dobrze, bo w tej różnorodności Bóg może do nas przemówić, ale myślę, że powinniśmy, powiedzmy tak, ugiąć nasze kolana i pochylić się po prostu nad tym, co jest w zasięgu ręki, a czego po prostu nie doceniamy. Tak jak ktoś powiedział, co zrobić, jak cię życie przygniata albo zwala z nóg. I ktoś powiedział, uklęknąć. I myślę, że tutaj chodzi, żebyśmy przyjęli objawienie na temat tego, co jest po prostu, co jest nam bardzo potrzebne każdego dnia, żeby usłyszeć od Boga. I zanim rozwinę te wszystkie wersety, jeszcze mam takie jeszcze dwa memy. Wiecie, że lubię internet i lubię ilustracje do nas mówiące. Jeden taki to jest ze strony memy chrześcijańskie. Czasami idziemy w taką stronę, żeby właśnie szukać tego, co Bóg mi dzisiaj mówi, prawda? Co dzisiaj jest dla mnie świeżego, co Bóg dla mnie przemawia, tak? I my w naszych środowiskach charyzmatycznych często właśnie chcemy tego, żeby Bóg po prostu, że co Bóg teraz mówi dla mnie, tak? I wiecie, i to jest jakaś jedna skrajność, ponieważ Słowo Boże pokazuje, że ono całe jest natchnione. I że nie możemy uwiesić się po prostu na jednym czymś, że Bóg coś mi po prostu powiedział i po prostu, wiesz, i później jest porażka, bo się trzymamy jednej rzeczy, którą Bóg nam powiedział, tak? Więc to jest jedno spojrzenie. Drugie spojrzenie, to jest akurat to, co wczoraj akurat jakoś tak mocno mi chodziło po głowie, że często próbujemy w naszej głowie wygrzebać po prostu jakąś inspirację, jakąś myśl szczególną, która po prostu, która nas ożywi, wiesz. I ja akurat wczoraj tak rano byłem pod prysznicem, myślałem sobie i to była myśl, do której doszedłem w końcu. Że po prostu, wiesz, grzebanie w tym samym magazynku, który już jest pełny różnych koncepcji, już się więcej tam nic nie wymyśli. Więc wiesz, jeszcze inne takie spojrzenie jest i to chciałbym wam zwrócić uwagę dzisiaj w tym słowie, to jest tutaj napisane, że jakby suchy tekst i to jest jakby przeciwieństwo, znowu kontrast do tego słowa tam w tym memie z Batmanem, że suchy tekst, który będziemy studiować upojnie, też ostatecznie znowu nie jest rozwiązaniem dla nas. Bo na tym można zbudować świetną religię, po prostu ten cały tekst próbując pochłonąć. Więc ja wierzę, że gdzieś odpowiedź od Boga jest pomiędzy. Ona nie jest ani w naszych złotych myślach, które nam przychodzą do głowy i są czymś rewelacyjnym, ani odpowiedź nie leży w tym, że Bóg mówi jakieś konkretne słowo i to staje się, nie wiem, natchnioną drogą dla reszty naszego życia. Może w tym momencie jest odpowiedzią, ale nie można na tym zbudować całego życia i wszystkich dziedzin życia. Ani studiowanie tekstu. Jest po prostu, jest potrzeba tego, co jest Bożym Słowem i co jest tekstem spisanym i objawionym. I z drugiej strony to potrzebuje być ożywione w tym dniu, w którym jest to konsumowane. To jest coś pomiędzy, tak? Ale wiesz, droga do tego prowadzi poprzez nasz głód, poprzez nasze pragnienie i poszukiwanie zaspokojenia. Wtedy to przyjdzie tak, jak przyjdzie. Do jednego przyjdzie przez studiowanie tekstu, że Bóg ożywi te studiowane słowo. Do innego przyjdzie w ten sposób, tak jak Jezus mówił, że uczył ich słów i później powiedział, że jak przyjdzie Duch Święty, to On przypomni te słowa. Więc dla wielu z nas działa to w ten sposób, że siedzimy lata w zborze, słuchamy jakiegoś słowa albo czytamy i w pewnym momencie po latach Bóg ożywia to słowo i ono staje się rema, tak? Przeskakuje z tego logo, z tego tekstu, zrozumienia, przechodzi do czegoś takiego ożywczego, co kipi w nas i staje się tchnieniem. Innym razem Bóg po prostu przychodzi z proroczym słowem, które wydaje się być w taki sposób powiedziane, jakby z Biblii nie było, ale okazuje się, że to jest z Bożego serca, że to jest z Biblii, że tak Bóg faktycznie mówi, mimo że może być o misiu, tak? Albo o Zusie, albo o czymś innym, a to po prostu jest tak, że to jest ożywione. Więc zachęcam cię do tego. Połóż rękę na swoim sercu i powiedz, Boże, daj mi głód. Boże, daj mi głód każdego dnia. Słuchania Twojego słowa. chcę się karmić. Nie chcę być na diecie. Chcę, żeby mój duch był ożywiony Twoim pokarmem, codziennym chlebem, codzienną manną. Tym chcę się karmić. Amen. Amen. Więc dobrze, więc przejdźmy teraz do pierwszego tekstu z Biblii, z drugiej księgi Mojżeszowej, kiedy po prostu czytamy, kiedy czytamy o tym, w jaki sposób ta manna przychodziła. Druga Mojżeszowa 16. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron ziemi. Wiesz, na początku, jak Bóg przychodzi ze swoimi odpowiedziami, to możemy nie rozpoznawać, że to jest odpowiedź, ponieważ jest to coś dla nas nowego i dziwnego, coś, z czymś wcześniej żeśmy nie obcowali, coś, czego nie było w naszym życiu. A gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden drugiego, co to jest, bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który dał wam Pan do jedzenia. Wiesz, kiedy my nawracamy się, to przeżywamy coś z Panem. Tak jak Izrael przeżył wyjście z niewoli, wyzwolenie z Egipcjan, wyjście na pustynię, morze się otworzyło. Ale później było potrzeba czegoś, co miało być ich codziennym utrzymaniem, ich ciał. I to była manna. I oni, kiedy to zobaczyli, to było to dla nich dziwne, może ekscytujące, może nowe, ale potrzebowali od Boga usłyszeć w swoich sercach, w swoich głowach przez Mojżesza, że to jest to, co mają teraz zjeść. Wiecie, leżał pokarm na ziemi, ale oni nie wiedzieli, że to jest pokarm. To jest trochę tak, jak w naszym życiu. Mamy Biblię, mamy Słowo Boże, mamy spisane historie różnego rodzaju, objawione przez Boga, natchnione, ale potrzebujemy takiej prostej informacji, że mamy to jeść. Że dopóki to leży przed naszymi oczami, dopóki to nie jest skonsumowane, dopóki to nie wchodzi do naszego ducha, poprzez nasz umysł, poprzez nasze oczy, umysł, słuch, wyobraźnię, duszę i później nie zamieszkuje w sercu, to jest tylko jakimś dziwnym zjawiskiem przed naszymi oczami. Kiedy młody człowiek się nawraca, kiedy w ogóle się człowiek nawraca i my po prostu zwiastujemy mu, to pierwsze takie kroki to są kroki jedz. Teraz musisz zacząć jeść. Mówimy mu oczywiście, dajemy mu taką szansę na kroplówkę, na mleko z butelki i mówimy mu, bądź we wspólnocie wierzących, no bo wtedy zakładamy, że tamto mleko jest jakoś dzielone, tak? Ten chleb tam jest jakoś dzielony. Ale później mówimy, ale oprócz tego, kiedy tam jesteś, to też naucz się konsumować, naucz się jeść. I wiesz, w naszym normalnym rozwoju jako dzieci też to tak następuje, że matka zapewnia pokarm swojemu dziecku. Ostatnio mieliśmy w samochodzie, jak z Koszalina wracaliśmy, rozmowę Oliwki z Przemkiem z tyłu, jak karmi się dziecko, które jest w brzuchu mamy. I oni się kłócili, czy przez usta. No i my im próbowaliśmy tłumaczyć, że nie przez usta, tylko że przez pępowinę. Bo trudno to zrozumieć, ale jak zostało zaakceptowane, to później Przemek nagle przypomniał sobie, no dobra, okej, a jak siku i kupa później? No i później znowu musieliśmy wrócić, że to też przez pępowinę. No to niemożliwe, nie? Że przez pępowinę się je i przez pępowinę później to te przemianę materii, ona wraca, prawda? I to wszystko było takie kosmos i nawet takie teksty padały. Ty głupia jesteś, jak ty możesz tak myśleć? Nie, to jest bez sensu, prawda? My strasznie mieliśmy zabawę z tego, jak właśnie dzieci o tym rozmawiały. Wiesz, później dziecko przychodzi na świat i matka dalej zapewnia ten pokarm temu dziecku, kiedy ono już jest na świecie, ale w trakcie rozwoju zaczyna mu podawać ten pokarm nie tylko piersią, nie tylko mleko z butelki, ale zaczyna coś wkładać przed nim, daje coś do gryzienia, coś do rąk, kładzie coś na stole, żeby dziecko samo próbowało. Bardzo śmiesznie to wygląda, bo na początku dziecko nie używa rąk, tylko bezpośrednio buzi, więc je ze stołu bez rąk. Później zaczyna widzieć, że można też rąk użyć. Tak? I kiedy ten proces się dzieje, bardzo śmieszny, zabawny, dziecko się brudzi, rozrzuca jedzenie dookoła, pół kuchni jest brudnej, różne matki w różny sposób sobie radzą. Jedne ubierają dzieci jak kosmonautów do jedzenia, żeby nie pobrudziło, inne rozbierają do naga. Inne kupują dobre proszki i ubierają normalnie. Różne szkoły, różne podejścia. W każdym razie, dopóki się to dzieje i dopóki jest progres w tym, że dziecko samo wyciąga rękę, czy usta, czy prosi o jedzenie, to znaczy, że jest właściwy rozwój. I wiecie, ja myślę, że my w naszym tam, tym takim chrześcijaństwie, które wyrosło na jednak tych wzorcach takich, ciągle próbujemy się od tego odcinać. Pamiętacie, mieliśmy święto reformacji, ciągle próbujemy się odcinać od tych korzeni, które gdzieś się zaplątały w te Boże korzenie, od tych rzymskich. My odchodzimy od tego wzorcu kościoła kler i laikat, tak? Ci prowadzący i ci konsumujący, ci mówiący i ci, którzy tego słuchają. I mówimy o tym, że lud Boży jest w pewien sposób równy, że jesteśmy tacy sami przed Bogiem i są różne dary, ale my wszyscy jesteśmy królami, kapłanami, prorokami. I wiesz, i ten negatywny wzorzec, on gdzieś tak się kształtuje, że jakbyśmy mieli to przenieść na to porównanie do karmienia się dziecka, jak jest małe, to trochę tak czasami jest, że niektórzy, jak patrzysz na chrześcijan, to oni ciągle są karmieni łyżeczką. Ciągle butlą, ciągle pępowiną jakąś, ciągle z piersi, prawda? Ciągle jakoś tak po prostu, że trzeba to dziecko podnieść na rękach, przysunąć ten pokarm do ust. Wiesz, i będziemy to robić, bo nie chcemy, żeby ktokolwiek zginął. Tak, żeby ktokolwiek umarł z głodu. No będziemy to robić, tak? Dopóki dziecko nie chce, to będziemy to robić. Ale musimy jako duchowi rodzice, jako ja, przywódca, inni liderzy, musimy zacząć robić takie kroki wstecz, tak jak dziecko uczy się chodzić, żeby dziecko zaczynało robić ten pierwszy krok, wiesz, drugi krok, trzeci, żeby samo zaczynało wyciągać rękę. Dlatego Bóg tutaj im wyjaśnił, oni zobaczyli tą mannę, co to jest, usłyszeli, co to jest, powiedziane im było, że teraz mają to jeść, codziennie jeść, otrzymali konkretną instrukcję. Wiecie, ja przeżywam ten ból jako pasterz, bo nie mam je 2 tygodnie, tak? Później słyszę, co tam, ile osób było, co się działo, no wszystko fajnie, ale ja jestem dalej zaniepokojony, jak ta matka, którą po prostu, wiesz, która po prostu, którą zabrali od dziecka i powiedzieli, jedź tam, my ci dziecko nakarmimy. ja cierpię po prostu. Ja czuję, ja nie wiem, czy nakarmili, czy dobrze nakarmili. A co oni tam dali do jedzenia? Czy to dobre było? Czy to wystarczająco dużo było? Tak? A może przekarmili? Tak? Tak jak dzieci się z babcią zostawi. Na przykład. Wracasz do przytyło i zgagaj. Jak to jest? Tak? Kiedyś byliśmy jeszcze w Jeziorowskich, żeśmy organizowali obozy i tam wtedy Janek z Ruzią mieli drugie dziecko, Zuzię, i postanowili, że na czas obozu, że to będzie taki dobry czas, bo to z Piotrkowa aż na Mazury, to będzie ten czas odstawienia od piersi. I zostawili z babcią, Zuzię. I wiesz, i po prostu Ruzia chyba, nie wiem, czy 3 dni wytrzymała w tym obozie, spakowała się i wróciła. To było jej cierpienie, większe chyba niż tego dziecka, przy tym odstawia. Wiesz, i ja to cierpię i teraz, kiedy mam wyjechać, to znowu cierpię. Wczoraj w ogóle miałem jakąś taką obsesję w głowie pod tytułem, że dzisiejsze słowo to musi być takie po prostu super. Takie po prostu, że na miesiąc musi starczyć po prostu. Bo 2 tygodnie mnie nie było, teraz muszę powiedzieć słowo i 2 tygodnie mnie będzie, więc nie można schrzanić. No, tam, kiedy indziej to można, no bo schrzanisz, to za tydzień poprawisz. Tam wiesz, śniadanka nie zjadł, ale na obiad już wraca. Wiesz. Ale wiesz, ale teraz, kiedy tu stoję i kiedy dzisiaj rano to słowo spisywałem, bo już wczoraj wiedziałem po prostu, że to jest ten kierunek, to myślę sobie, że te moje niepokoje, one są nierozsądne, bo ja muszę się odsuwać z tym karmieniem. Ja muszę mówić, to jest chleb. To, co leży przed twoimi oczami. Te słowa, to jest twoja manna. Weź i to jedz, sam jedz. Nie krzycz. Pan położył ci. No ale to dziwnie wygląda. Czy to może mnie nakarmić? I ludzie tak mówią, słuchaj, oni tak mówią, bo ja mówię, słuchaj, czy czytasz Biblię, czy słuchasz kazań? Oni mówią, no słucham, pastorze, tak mówisz, tak biorę tą Biblię, staram się nie zasnąć, tam parę wersetów, tam ktoś w toalecie tam trochę sobie przeczyta parę wersetów z rana, ktoś tego mówi. Ale mówią, nawet jeden brat taki kiedyś był i mówi, do mnie mi mówi, Marek, wiesz, mówi tak, ty tak uczysz, tak tam, bo chodziło o artykuły, które gdzieś tam pisałem i wysyłałem, ale on do mnie mówi, Janusz miał na imię, to było dawno, z 20 lat temu, on mówi, Marek, ale ty, jak ty przyjedziesz, jak oni cię zobaczą twarzą w twarz, jak ty wyskoczysz, jak ty rykniesz, jak ty opowiesz te historie, wiesz, poza tym ty robisz te miny, a na kasecie tych min nie widać, wiesz, to wtedy wtedy to jest po prostu to. Mówi, bo ja jestem w tym kościele, ja to wiem, jak to jest. Te wszystkie inne formy, spisany tekst, wiesz, to bez wideo, to nie przechodzi. To jest jakby taki, to jest jakaś taka część tylko tego wszystkiego. Wiesz, no ja to rozumiem, to tak jest, tak? Ale co z tego? Jak my mamy wzrastać duchowo wszyscy? Amen? Jest słowo w liście do Hebrajczyków, które mówi, że biorąc pod uwagę czas, wszyscy już powinniście być nauczycielami. Pamiętacie, tak? Mówi, że nie muszę się zwrócić do was z nauczaniem o rzeczach wyższych, a nie wracać do tych pierwszych spraw. I to jest, wiesz, i to jest to. I teraz ja cierpię, tak? Bo ja sobie myślę, nie pokrzyczałem, nie poskakałem. Ludzie głosują nogami. Lecą tam, gdzie dobrze karmią w dobrej cenie. Cena, jakość pokarmu, odległość kilometrów do zboru, jakość kazania. Tutaj cisną, żeby dawać kasę, ale karmią tak średnio. Tu nie cisną, ale karmią dobrze. Tu odległość, tu kilometry, a tu sala taka, a tu opieka dla dzieci. Wiesz, to jest po prostu taki układ rynkowy. No ale wiesz, mądry rodzic musi po prostu robić krok wstecz i mówić: tu ciasteczko, tu na taboreciku, proszę. Uleży, to jest ciasteczko. Jak ja podejdę do taboreciku? Czy się nie przewrócę, czy się nie potrzaskam, wiesz? Nie, próbuj. Próbuj. Zobacz, co będzie. To jest naturalny wzrost. I zachęcam cię dzisiaj, żebyś zobaczył to. Bóg daje, wygląda dziwnie. Może tego nigdy w ustach nie miałeś w takiej formie? Nie rozumiesz tego? Ale Bóg posyła Mojżesza. Mojżesz mówi, to jest chleb, który dał wam Pan. Schyl się, karm się, dzięki temu będziesz żył każdego dnia. Widzicie to? Czujecie to trochę? O czuciu zaraz powiem. O czuciu i karmieniu się. Za chwilę powiem jeszcze. O uczuciach i karmieniu się. Dobrze. To jest chleb, który dał wam Pan do jedzenia. Też w ogóle czytałem to dzisiaj rano i mówię, no to jest chleb, to wystarczyło tak powiedzieć, tak? Ale on musiał powiedzieć, że to jest chleb do jedzenia. Nie do patrzenia. Fantastyczne. Fantastyczne po prostu. To się je. To trochę tak, wiecie, jak po prostu być może to tak było, jak wiesz, jak jedziesz do nowego kraju i po prostu i masz nowy pokarm, którego nie jadłeś. I oni tu jedzą i ci mówią, i mówią, że ty też możesz to zjeść. A ty patrzysz się na to i po prostu nie masz ochoty, bo takich rzeczy nie jadłeś, tak? Dobrze jest nie pytać. Moja ciocia kiedyś spytała w Chinach z wujkiem marynarzem w latach 70. On pływał na statkach, pojechali do Chin i ona chciała zeżartować i się pyta, czy to hao hao jest. Tam tłumaczą kelnerowi, on mówi, nie, nie, miał, miał. Żałowała, że pytała. Ale tutaj ze Słowem Bożym, wiesz, to jest tak, że Pan mówi, to jest chleb i później mówi, i to jest do jedzenia. To się je, tak? Czyli to jest jego słowo, tekst plus objawienie płynące z ducha i to trzeba zjeść. Trzeba to włożyć w siebie. Którędy? Nikodemie, Nikodemie, jesteś nauczycielem w Izraelu, a nie wiesz takich rzeczy? Oczy? Uszy? I usta. Oczy? Czytasz. Uszy? Słuchasz. To jest świetna aplikacja. Świetną aplikację znalazłem na smartfona z Biblią. Można i czytać, i słuchać. Równocześnie. A jak nie możesz czytać, bo prowadzisz samochód, to sobie włączasz i słuchasz. Nowa Biblia Gdańska. Cały Nowy Testament jest po prostu. Możesz słuchać. W smartfonie. Czytasz? Słuchasz. A usta? Mamroczysz. Czytasz na głos. Przeżuwasz. Wypowiadasz te słowa. Chodzisz cały dzień i mówisz, to jest chleb, który dał wam Pan do jedzenia. W ten sposób to słowo zaczynasz mlaskać, gryźć, przeżuwać. Twój język mamrocze tam w środku. Wydziela się ślina. Zaczyna to trawić, tak? Tylko, że później to wpada do serca. Nie do żołądka. I nie jest wydalane, ale buduje ciebie. Oto, co rozkazał Pan. I teraz uważajcie, teraz będą bardzo fajne, ciekawe instrukcje. Oto, co rozkazał Pan. Zbierzcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. Omer na głowę. Widzisz, z duchowym wzrostem jest tak, że głód i potrzeba wyznacza ilość potrzebną do zjedzenia. W zdrowej sytuacji. Kiedy człowiek jest niezdrowy, to jest w nadmiarze. Mamy takie sytuacje w chrześcijaństwie. Ludzie, którzy cały czas słuchają i ciasteczka, i pierogi, i zasmażka, i kartofelki, ale nigdy po prostu nie pójdą, żeby to spalić. Tak? To jest właśnie ten konsument, ten według tego modelu kler i laikat. Cały czas jedzą, nigdy za służbę się nie wezmą. Nigdy nic dla Pana Boga nie zrobią. Krzesełek nie poustawiają w zborze. Z miotłą nie polatają. Przy szkółce nie pomogą. Na ewangelizację nie pójdą. Na modlitwę nie pójdą. Na grupę domową nie pójdą. Słowem się nie podzielą. Świadectwem się nie podzielą. Dobrego słowa nie powiedzą nikomu. Nikt nie wie, że są chrześcijanami. Kabelka nie zwiną. Tak. To wszystko, co można tylko powiedzieć. Na gitarce nie zagrają, wiesz. Po prostu, co tam tylko możemy wyżyć. Dzieckiem się nie zajmą, wiesz. Ale jak tylko poczują zapach sasmażki, gróweczki, kapustki, to już są i chcą jeść. Wiecie, to jest fantastyczne, ale to w świecie już coraz mniej takich ludzi jest, bo nie mamy problemów z jedzeniem i zaopatrzeniem. Chociaż powiem wam, że nawet w dzisiejszych czasach widzieliśmy takie rzeczy na konferencjach, na których karmiliśmy ludzi, był jakoś w ramach konferencji, był jakiś poczęstunek, jakiś bigos i po prostu widzieliśmy ludzi, którym naprawdę jedzenia nie brakuje, ale jakaś ta świadomość, że darmo dają, powoduje, że była tam potrójna porcja i tam dla kogoś później starczyło i się sami zastanawialiśmy. Myślę, że to jest z duchowym życiem też jest tak, że po prostu wiesz, że po prostu, że to, tam te myśli nam są, podpowiadają, wiesz, że po prostu, że wiesz, tak jak naturalny człowiek, że wiesz, zima idzie, będzie zimno, to trzeba tak trochę tłustego zjeść, bo to wiesz, więcej kalorii, bo to człowiek, zima, nie? Wiesz, to trzeba spalić człowiek, to pączek jeden, nic nie będzie, będę stał na zimnym przystanku. Wiesz, to bilans musi być, tak? Wiesz, i to zawsze będzie taka podpowiedź, tylko czy to jest prawidłowe, tak? A z drugiej strony, jeżeli człowiek jest głodny, to nie zje znowu za mało, tak? Omer na głowę. I tu też mamy problem w naszym duchowym życiem, że nam się wydaje, że my wystarczająco jemy. Tak? To jesteśmy zwodzeni przez nasz umysł. I później, wiesz, tylko później to bardzo szybko widać, bo kiedy jest ta duchowa praca do wykonania, to nie ma siły. Podnosisz oczy i widzisz potrzeby swojego domu, swojej rodziny, żony, męża, dzieci, ludzi wokół, w pracy i widzisz, że oni są w tarapatach, że tak naprawdę trzeba by pomóc, ale po prostu nie masz jak nawet, bo jesteś nieożywiony, zjadłeś za mało. Po prostu nie masz z czego dać, nie ma w tobie siły. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali jeden więcej, drugi mniej. Dobrzy i źli. Teraz się okazuje, że tych dobrych i złych to prawie nie ma. Tylko są kolorowi. Są ludzie o różnych barwach, różnych darach, różnych usposobieniu. I po prostu to jest cała menażeria. I teraz wiesz, teraz ja to podaję jako przykład, bo człowiek dopiero, gdy znajdzie się w miejscu służby, miejscu odpowiedzialności zreszcie innych ludzi, nagle te słowa, on je jakoś czuje. Bo wcześniej je tylko słyszał. Słyszał, że bycie pastorem jest przerąbane, albo że jest najwspanialszą rzeczą, bo trzeba być w woli Bożej. Ale tylko słyszał. W momencie dopiero, kiedy mu się rodzą dzieci, kiedy ma swoje dziecko, albo ma żonę, albo zaczyna za coś odpowiadać, nagle zaczyna, to o to chodziło. Że jednocześnie to jest, nic lepszego mi się nie mogło przydarzyć, niż być w małżeństwie i mieć te dzieci. Że w ogóle nie wyobrażam sobie, że miało mi być to zabrane, że to jest po prostu, to jest to, co Pan mi dał. A z drugiej strony, jeszcze nigdy w życiu tak ciężko mi nie było. I że lekko, to już było. A nie, że będzie. I dopiero jak jesteś w tym miejscu, to dopiero zaczynasz łapać, że i to jest prawdą. I tak jest ze Słowem Bożym, które przychodzi do nas. Że dopiero, kiedy ono jest wymieszane z konkretną sytuacją, w której się znalazłeś, to dopiero ono zaczyna działać. Wiesz, zawsze głosiłem słowa o uzdrowieniu. Kiedy one były wypróbowywane? Nie wtedy, kiedy ja modliłem się o uzdrowienie kogoś. Ja wtedy głosiłem słowo prawdy. W posłuszeństwie Duchowi Świętemu, tak jak mi Bóg to objawił. I jak mówi słowo, Bóg zawsze potwierdza swoje słowo, które jest głoszone. Ale kiedy ja zacząłem tym słowem się karmić dla siebie i kiedy ono zaczęło być trawione w moim życiu, wtedy, kiedy pojawiła się choroba i ja musiałem z tą sytuacją zmieszać to słowo i przejść zwycięsko w wierze. Łapiecie to, czy nie? Tak. Teraz tak mam wrażenie, że się wam to nie podoba. Tak? Więc mamy tylko tą mannę i mamy na nią patrzeć. Manna zaś była jak ziarno kolendry i wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się, zbierali ją i mieli w żarnach i tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z nich placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy rosa opadała w nocy na obóz, opadał na nią też manna. Więc wiesz, to jest też, to chciałem wam zwrócić uwagę, że co oni robili? Oni się rozchodzili, zbierali ją, mielili w żarnach, tłukli w moździerzach, gotowali w garnkach, robili z niej placki. Więc wiesz, tak jak masz Słowo Boże, to naprawdę możesz z niego zrobić wiele potraw na wiele różnych sposobów. Możesz zmielić, utłuc, usmażyć placek, ugotować w garnku. Będzie ci to służyło. Zrób tak, żeby ci to służyło. Zachęcam was do przeczytania świadectwa, które umieściłem w piątek w internecie na mojej stronie marekciesiolka.pl, ale też są linki na Facebooku do tego. Dziewczyny Violi, która przysłała świadectwo z Jeleniej Góry. Świadectwo, które zaczyna się około 17 lat temu i trwa do dzisiaj. Nie będę, bo to trzeba przeczytać, bo to ona napisała z sercem i w ogóle ma dobre pióro, żeby fajnie to przekazać. Powiem wam, czytałem to świadectwo, miałem szczękę przy ziemi. W mojej myśli miałem w głowie tylko jedną myśl. O sobie. Że szewc bez butów chodzi. Że ja głoszę Słowo Boże, ono tak zwywraca do góry nogami życie kogoś, zmienia, ratuje, przychodzi błogosławieństwo, wychowuje trójkę dzieci, małżeństwo ma ocalone, kupuje mieszkanie nie mając pieniędzy, teraz chce budować dom w ogóle, bo tam to jest nie napisane, ona teraz buduje dom w ogóle. I to wszystko dzięki temu, że w jej beznadziejnym położeniu i dziedzictwie, którego nie miała wyniesionego z domu, zaczyna wierzyć w Słowo i w Słowo, że Bóg to, co nie ma, powołuje do bytu. Że ja to czytam i mówię, Boże, ja to głoszę, ktoś to bierze i to się dzieje w jego życiu, a co ze mną? To była pierwsza taka myśl. Bo ja też tego chcę, ja chcę tego, tak? Ale wiesz, druga rzecz, która tam była taka fajna napisana, to było to, że o co ona robiła z tym Słowem. Bo ona mówi, że ona je czytała. Kiedyś jej córka przychodzi do niej i pokazuje jej rysunek i jej rodziny. Dom, są siostry, tata myje garnki, a mama siedzi przy stole z Biblią. I ona mówi, Boże, tak mnie córka postrzega, tak? Czyli zamiast matka przy patelni, a ojciec z gazetą, to matka z Biblią, mąż przy garach. Później mówi, że cały dom był zalepiony wersetami, które mówiły na ten temat, że będą zamieszkiwali miasta, których nie budowali, jedli owoce, których nie jedli. Wiesz, i po prostu było tego pełno. Wiesz, to jest właśnie to, o czym tu jest mowa. Zbierali, mielili, tłukli w moździerzach, gotowali w garnkach, robili placki, smażyli i było to jak placki na oliwie. Było dobre. Weź Słowo Boże i naprawdę rób z nim, co chcesz, ale zacznij je przeżuwać. Zacznij je wyznawać, śpiewać, pisać wiersze, tańczyć przy nich, rysować obrazy na podstawie Słowa Bożego, wieszać na kartkach, czytać, słuchać w samochodzie, słuchać na słuchawkach. Co chcesz, co tylko możesz wymyślić, wycinanki robić, pociąć Biblię, rozwiesić ją po domu, rozklejoną. Podobno Biblia zniszczona to jedyna Biblia, która jest szczęśliwa, bo jest czytana, bo jest używana. Zrób to, ale niech cię ręka Boża broni, żebyś miał stać w ten sposób. Opadły siły mnie, tak jak to jest powiedziane, opadliśmy z sił i nie mamy nic. Opadliśmy z sił, nie mamy nic i musimy tylko patrzeć na tą mannę. I to jest po prostu, to jest masakra, bo to, co jest źródłem życia i pokarmu, jest obiektem gapienia się i narzekania. Jeszcze, żeby tego nie było. Ale to jest przed oczami i to jest rozwiązanie. A ja na rozwiązanie narzekam. Jakie sprzężenie po prostu. Jaka dynamika. Wziąć faceta, pokazać mu dziewczynę i powiedzieć, patrz chłopie. Jaka piękna. Rzęsie, on stoi po prostu tutaj. I siły go opadły. Wszyscy patrzą na to i mówią, Boże, jakie to nienormalne. Albo wiesz, idzie ulicą, leżą pieniądze. Tak jak... Gdzie? Lepiej późno niż wcale się obudzić w czasie kazania. Poza kontekstem zawsze coś się złapie. Wiesz, mój sąsiad miał dużo truskawek na działkach, tam gdzie my byliśmy, i on mnie zawsze wołał, jak miałem 4 lata, i mówił: Marek, chodź, u mnie są większe truskawki niż u was. I to był hit, to była anegdota, przez całe dzieciństwo mi to opowiadali. Ja poszedłem, stanąłem nad krzykami i on mówi: bierz, zrywaj. A ja tego nie pamiętam, miałem 4 albo 5 lat. Ja do niego mówię: proszę pana, jak się schylam, to mnie głowa boli. I później mi całe dzieciństwo mi to opowiadali. Wiesz, i to jest właśnie, to jest ta sytuacja. A teraz opadliśmy z sił i nie mamy nic. Musimy tylko na to patrzeć. Człowieku, nie patrz na to. Rzuć się na to. Zbierz to. Tłucz w moździerzu. Miel gotuj w garku. Weź to. To jest źródło siły. Zrób coś z tym. Nie patrz na to. Zniechęcony. Boże, jest tak wiele potrzeb. O to się modlę i o to się modlę i się o to się modlę. O to się modlę i przemów, Panie, i zrób to. I Bóg po prostu zsyła ci to na dół. A ty po prostu, jak wiesz, jakbyś po prostu zjawę w nocy, strzygę jakąś zobaczył, wiesz: o nie, Biblia. Ja tu realnej odpowiedzi chcę po prostu. A tu mi po prostu Biblia. Biblia. We dnie i w nocy mnie straszy, że to jest ten tekst, który ma zmienić moje życie. Uważaj, może jesteś taki ten Izraelita, co patrzy na mannę. Może to jest to. Dobrze, dalej. Ludzie, tu jest ten fragment z Mateusza 4:4, kiedy Jezus odpychał pokusę i powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. U nas to jest tak powiedziane, teraz chcę coś powiedzieć o tych emocjach jeszcze więcej. U nas to jest powiedziane: pochodzi z ust Bożych, tak? Ale to jest cytat, który on wypowiedział i który jest z 5 Mojżeszowej. Panu pokazał cię i morzył głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Więc tu w naszej Grece jest tak to powiedziane: pochodzi z ust, czyli jakby pewnego dnia to wyszło z ust jego, on to wypowiedział, przeszło przez jego struny głosowe, zostało zapisane na papierze i dzisiaj my je czytamy. Czyli pochodzenie jest z ust, tak? Ale w tej 5 Mojżeszowej jest powiedziane, że my żyjemy tym, co wychodzi z jego ust. I to jest coś, powiem wam, ciekawego. Mi to od razu się kojarzy ze spijaniem słów. Z świeżym pokarmem, z taką manną, która każdego dnia jest świeża i drugiego dnia się jest zepsuta. I powiem ci, my musimy do tego dojść, dlatego że inaczej to my będziemy właśnie widzieć tą strzygę. Te literki, które nas po prostu straszą, ten horror. Słowo nie jest nieświeże, słowo jest świeże, bo ono wychodzi każdego dnia z ust Bożych. Tylko czy ty tak do tego podchodzisz? Tam mieliśmy o słuchaniu Słowa Bożego i pastor później powiedział, mówi, zawsze po konferencjach to taki jest syty, mówi. Ale po tym konferencji o słuchaniu głosu Bożego, to mówi, że ja tylko zgłodniałem przez te 2 godziny nauczania, przez te 2 wykłady. Mówi, wiecie, teraz mam ochotę pójść do domu, wziąć Biblię i zacząć ją czytać. O, i to jest to, że człowiek będzie żył każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Kiedy wychodzi? Teraz wychodzi. Z ducha do ducha. Bóg mówi z serca do serca. A teraz o lębasach. Psalm 78, 23. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. I spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski. Zsyłał im żywność do syta. Pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem słowo o aniołach i że Jezus nawet skorzystał ze służby aniołów. Tam jest powiedziane, że w Ogrójcu, kiedy modlił się, to aniołowie przyszli i posilali go. Wzmacniali go, kiedy toczył bój. Tak? I powiedziałem to, że jeżeli Syn Boży potrzebował służby aniołów, to o ileż bardziej my. Ale teraz jest powiedziane, że co jest chlebem aniołów? Co jest tym chlebem aniołów? Są słowa, które wychodzą z ust Bożych. I te same słowa, które jedzą aniołowie, Bóg nam daje, żebyśmy my jedli i byli wzmocnieni. Ktoś patrzy i jakieś tam hobbity niosą te po prostu pozawijane wafelki w listki. I co to tam wielkiego? Ale powiem wam, to jest coś wielkiego. To jest dokładnie tak, jak to Tolkien opisuje, że po prostu bierzesz gryza i masz kopa. Tam jest tyle kalorii, tam jest tyle siły, że możesz po prostu na tym gryzie przejechać parę dni. I dopóki masz te lębasy, dopóki jest nadzieja. Jest powiedziane, że Bóg dał im mannę i to on to nazywa chlebem anielskim. I ty masz dostęp do tego chleba. Słowo, które pochodzi z ust Bożych. Z Ewangelii Jana. Rzekli też do niego, jaki więc znak uczynisz, abyśmy wiedzieli, że uwierzyli tobie? Jakie dzieło wykonasz? Ojcowie, jeśli na przykład, mamy taki przykład, że Żydzi, nasi ojcowie jedli manny na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, a Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z niebios zstępuje i daje światu życie. Wtedy rzekli do niego, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wiesz, Jezus był dla Żydów takim czymś niestrawnym, tak jak dla nas może jest trochę Biblia. On był zbyt zwyczajny, to był cieśla z Nazaretu. Kim on był tam? Jeszcze jeden prorok, który naucza. Wiesz, oni nie mogli go po prostu łyknąć. On mówi, słuchajcie, żaden znak nie będzie wam dany, tylko znak Jonasza. On cały czas ich odpychał. Z jednej strony czynił znaki i cuda, a z drugiej strony on wiedział, gdzie jest problem związany z niewiarą i mówił, wy już macie to, czego pragniecie. Tylko wy nie chcecie tego brać, bo w to nie wierzycie. Amen? Więc bierzmy to. Nie gorszmy się, nie bądźmy pełni niewiary. Nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Zaczął wtedy mówić do nich. Dziś wypełniło się oto pismo w uszach waszych i wszyscy przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. Słowa łaski wychodzą z ust Jezusa. I mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? Objawienia 2:17. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku wpisane imię nowe. Mannę Bóg cały czas chce nam dawać. Chce nam dać mannę, pokarm z nieba. Izajasza 55:11. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Tak my mówimy ziarno, ziarno. Wiesz, jest coś osobistego. Trzeba podejść bliżej. Trzeba wziąć to z jego ust. Jezus jest osobą i słowem. On jest prawdą. Prawda nie jest teorią. Prawda jest osobą. Trzeba podejść blisko. Trzeba się napić, najeść z bliska. To jest... ciężko aż to wyrazić. Izajasza 1:20. Lecz jeśli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Usta Pana przemówiły. Ostatnie trzy. Albo... Nie, jeszcze będzie. Z ust jego wychodzi ostry miecz obosieczny. Tak? Wiemy, Słowo Boże. Psalm później. Gdy usłyszą słowa ust twoich, królowie będą się ciebie bać. Przypowieści. Z jego ust pochodzi poznanie i rozum. Usta, 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 usta. I na koniec, to jest już w ogóle niesamowite i to mnie w ogóle zatyka, ale to jest dobre. O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Może tak wam zrobię, żebyście się nie rozproszyli przez chwilę. Jak przechodzisz koło cukierni? Czy jesteś głodny, czy nie jesteś głodny? Patrzysz, ślinka leci. Dlatego dobra cukiernia ma wszystko na widoku. Jeżeli zakosztowałeś Słowa Bożego, jeżeli ono ci raz pomogło, drugi raz ci pomogło, trzeci raz rozwiązało twoją sytuację, to tak reagujesz. Słowo twoje jest słodsze niż miód dla ust moich. Ale teraz zobaczcie dalej. Właściwa odpowiedź jest jak pocałunek w usta. I teraz pieśń nad pieśniami, to już mamy po prostu apogeum. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Jego usta są pełne słodyczy. Wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. I to jest po prostu karmienie, to jest intymność. Z Bogiem i z jego słowem. Zobaczcie, jak to dalekie jest od suchego tekstu. Ale jest to też ten tekst. To jest wszystko razem. I to jest to porównanie. Pokarm, którym się karmimy, słowa, które wychodzą z ust, które są świeże każdego dnia, nie można tego zebrać na zapas. I trzecia rzecz, to jest tak jak z ust do ust, jak pocałunek osoby kochanej, bliskiej. Amen? Tak to pisałem, to chciałem się tak napisać po prostu całuj się z Bogiem. To jest właśnie relacja z Nim poprzez Boże Słowo. Nie wiem, czy to nie jest zbyt poetyckie albo zbyt mistyczne, ale powiem wam, że o to chodzi Bogu w relacji z nami, żeby po prostu Jego świeże Słowo docierało, płynące z ust, docierało bezpośrednio do nas. I to jest pokarm. I to jest to właśnie miejsce, do którego Bóg nas powołuje. Nie siedzenie na fajnych kazaniach. One są fajne. Dzisiaj, że też było w miarę. Mam nadzieję, że chociaż na 2 tygodnie starczy. Na 3 nie starczy, no ale na 2 chociaż. Amen. Ale po prostu zajmijcie się tym. Bądźcie ludźmi, którzy każdego dnia żyją. Niech się zbory zaczynają. Miałem taką rozmowę. Ona była trudna dla mnie. Zatem 2 tygodnie temu pewna mi osoba powiedziała, że dla niej jest bolesne to, że po prostu nie może być regularnie na spotkaniach chrześcijańskich. Ja to rozumiem, to jest wszystko w porządku. Tylko że ja w tym samym momencie, w czasie tej trudnej rozmowy, widziałem, jak wielu ludzi, którzy nie może być regularnie na spotkaniach, oni prowadzą dobre życie z Bogiem, ponieważ każdego dnia karmią się Słowem i wydają owoc w swoim życiu. Dobrze jest być regularnie. Słowo Boże zachęca i mówi, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Więc ja to też powtarzam. Nie opuszczajcie, nie róbcie sobie takiego zwyczaju. To jest napisane, że niektórzy zrobili tak sobie z tego zwyczaj i przegrali. I to jest bardzo ważne. Więc traktuj to na poważnie. Ale druga strona medalu jest taka, i ona jest tak samo prawdziwa, że nie żyjesz dzięki nabożeństwom. Nie żyjesz dzięki regularnym spotkaniom. Żyjesz dzięki temu, że pozwalasz, żeby Słowo Boże karmiło twojego ducha każdego dnia. Nie czosnek od czasu do czasu, cebula i ogórek i kawałek mięsa, tylko codziennie chlebek. Codziennie ta sama porcja żywego pokarmu. Amen. Powstańmy. Halleluja. Ojcze, proszę Cię, niech to objawienie tego świętego pocałunku, jaki możemy mieć z Tobą, ożywczego tchnienia, które Ty chcesz złożyć poprzez swoje słowo w nas, niech będzie z nami każdego dnia. Niech będzie z naszych w domach, w naszej pracy, w naszych podróżach. Nie bądźmy głupimi ludźmi, którzy próbują z własnego myślenia wzbudzić coś, czego nie było. Bo myślenie to tylko myślenie. Nie zwracajmy się tylko do suchego tekstu, który nas przeraża i który wydaje się nas nie inspirować. Ale bądźmy ludźmi jak Izraelici, którzy każdego dnia zbierają świeże słowo, które wychodzi z Bożych ust. I każdego dnia przerabiają to słowo na pokarm, którym się karmią. Panie, daj nam wszystkim być mistykami skupionymi na Twoim słowie. Każdego dnia zanurzającymi się w Twoje słowo. Nie gardzący, tak jak też Izraelici na pustyni gardzili Twoim słowem. Nie patrzący się na słowo, ale konsumujący je, żeby nabrać na nowo siłę, na nowo nabrać mocy. Proszę Cię, żebyśmy nie uniknęli, nie omijali tego, co najprostsze, podstawowe. Co jest najważniejsze, co daje życie. Nie uciekali od tego, co jest tą zwyczajną profilaktyką Bożego zdrowia, jakim jest zdrowe odżywianie. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy nie musieli później chorować i duchowo chorować i po prostu przyjmować jakichś reanimacji, jakichś niezwykłych działań, uwolnień i jakichś wzniosłych modlitw, żeby ratować nasze życie, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy każdego dnia żyją w zdrowy sposób i konsumują zdrowe rzeczy, żeby nie zaniedbać swojego duchowego organizmu. Ojcze, proszę Cię o to dla nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.